To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy Niemcy są w stanie utrzymać swoje nowe antyrosyjskie stanowisko w obliczu przeciągającej się wojny w Ukrainie?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem dziś w podcaście wyborczej 8.10 jest profesor Klaus Bachmann, politolog i historyk z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrii Melnyk, dziś prawdopodobnie najaktywniejszy medialnie dyplomata Europy, nie ustaje w wywieraniu presji na rząd w Berlinie. Mówił w niedawnym wywiadzie dla Die Welt m.in. o tym, że opinia publiczna w Niemczech dokonała już zasadniczego zwrotu. W zasadzie nikogo już tam nie trzeba przekonywać o potrzebie obrony Ukrainy oraz zdecydowanego postawienia się Rosji. Ludzi w Niemczech nie trzeba przekonywać do pomocy, oni mają serce na właściwym miejscu, twierdzi. Rząd niemiecki mógłby jednak zrobić więcej. Dodaje, wykonując prosty gest, nie kosztowałoby to ani centa, a dałoby Ukraińcom nadzieję. Mój prezydent, Wołodymyr Zełenski, złożył wniosek o członkostwo w Unii w trybie pilnym trzeciego dnia wojny. Teraz oczekiwalibyśmy, aby w Bundestagu padło oświadczenie rządu. Chcemy uznać Ukrainę za kraj kandydujący. A tym samym Niemcy mogłyby nadrobić wszystko to, co w kwestii Ukrainy poszło nie tak. Panie profesorze, co ze strony Niemiec poszło nie tak i jak polityczne elity w Berlinie mogą to nadrobić?
To jest bardzo... skomplikowane pytanie i nieprosto jest na to odpowiedzieć. Ja myślę, że główne zaniechanie, czy główny błąd obecnego rządu polega na tym, że zbyt późno się zdecydował na to wszystko, na co się zdecydował. To znaczy, nie powiedziałbym, że decyzje były błędne, czy decyzje były złe, albo podyktowane złą wolą, tylko myślę, że po prostu czasami tylko o parę dni spóźnił, wywołując wrażenie, że to Niemcy nie przywodzą, tylko że Niemcy się odciągają i chowają za innymi.
Kanclerz Scholz w tym pamiętnym wystąpieniu w Bundestagu już po wybuchu wojny, kiedy ogłaszał koniec projektu Nord Stream 2, wypowiedział ważne słowa, zmiana paradygmatu. Co to właściwie oznacza?
Znaczy w tamtym momencie to oznaczało przestawienie się Niemiec czy polityki nowego rządu z takiego... bardzo wstrzemięźliwego kursu wobec zbrojenia na to, żeby nadgonić stracone przez ostatnie kilkanaście lat możliwości w tym zakresie i nadrabianie tego właśnie za pomocą specjalnego funduszu tych słynnych 100 miliardów na Bundeswehry. I tym samym pokazał, że jakby to powiedzieć, zauważył, co poszło źle, że chciał to naprawić i że reaguje na to, co się dzieje na wschodzie, to znaczy napaść Rosji na Ukrainę. To był duży zwrot, zwłaszcza jeśli patrzymy na to, kto siedzi w tym rządzie, prawda? No poza liberałami, którzy może nigdy specjalnie pacyfistycznymi nie byli, chociaż tam jest też frakcja prorosyjska, no to mamy tam socjaldemokratów, którzy wciąż żyją tą tradycją odprężenia, zbliżenia przez handel, niedrażnienia niedźwiedzia i uważają, że każdy konflikt wojskowy trzeba rozwiązać tylko dyplomatycznie i politycznie, ale broń Boże, nie za pomocą broni czy przemocy. No i Zieloni, którzy właściwie, no to jest partia, która ten pacyfizm atomowy na początku, ale też tam było sporo takich zasadniczych czy tam fundamentalistycznych pacyfistów, którzy odmawiają stosowania przemocy w ogóle, nawet że tak powiem, prywatnie i między państwami, mają właściwie w DNA, to znaczy to jest taka wartość, to jest takie przekonanie, które legło u podstaw tworzenia Zielonych, no 40 lat temu już, tak można powiedzieć. Więc dwie partie, które można, no nie można oczekiwać od nich, żeby oni reagowali na taki kryzys poprzez uzbrojenie Bundeswehry i wydawanie więcej pieniędzy na budżet obronny. Tym bardziej, że jedna i druga partia w przeszłości argumentowały przeciwko tej granicy tych 2% PKB, które państwa NATO miały wydać na budżety obrony docelowo. Więc tam zawsze była krytyka tego standardu czy tej granicy, a tu nagle mamy taką do czynienia z sytuacją, kiedy kanclerz tej koalicji występuje w Bundestagu i zapowiada no, diametralny zwrot, można by powiedzieć, że teraz będziemy się zbroić i to nie tylko pasywnie, nie tylko defensywnie, ale będziemy kupować broń, która służy do atakowania, do wysyłania nawet, bo to było jeden z pierwszych decyzji właściwie, służy nawet do tego, żeby przenosić broń jądrową.
No tak, pan wspominał o tym, że zieloni nie są już tak pacyfistyczni jak 10-20 lat temu, co zresztą widać w wypowiedziach szefowej niemieckiego MSZ-u, która jest jedną z liderek tej partii, Annaleny Baerbock, która jest, no ona wprost narzeka nawet na opieszałość swojego własnego rządu w sprawie dozbrojenia Ukrainy. I chciałem jeszcze zapytać o ten problem SPD, problem z byłym kanclerzem Gerhardem Schröderem i jego spuścizną, o której pan wspominał, która symbolizuje niewybaczalną politykę ogłaskiwania reżimu Putina. Proszę powiedzieć, jak dokładnie przebiegają obecne światopoglądowe te zmiany tektoniczne w niemieckiej polityce i do czego to może doprowadzić?
Myślę, że to się kształtuje dopiero, ponieważ faktycznie, tak jak pan wspomniał na początku, albo cytując ambasadora Mielnika, to w tej chwili jest taka atmosfera w Niemczech, że właściwie nikt Rosji już nie broni, nikt nie próbuje usprawiedliwić politykę Rosji. Jest bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy to popierają, no poza, powiedzmy sobie, tymi, którzy tam organizują te wjazdy na motocyklach, protesty prorosyjskie, które są nawet w środowisku Niemców rosyjskojęzycznych, jeśli to tak mówię, bo to nie wszyscy to są Niemcy, którzy emigrowali z Rosji, nawet wśród Niemców rosyjskojęzycznych jest to margines. Tam jest jakiś odsetek, tak między 15 a 25%, powiedzmy sobie, wśród tych emigrantów, którzy popierają, karmią się propagandą rosyjską, popierają Putina, czasami ogłaszają to nawet publicznie albo rozmawiają o tym, no ale większość nawet tych nie siadłaby na motocykl, chociażby z powodu wieku na przykład, i nie protestowałoby publicznie. Więc pod tym względem ambasador Mielnik ma rację. Atmosfera w społeczeństwie niemieckim jest zupełnie inna niż w 2014 roku. Wtedy to był taki podział 50-50, można powiedzieć, za Ukrainą, za Rosją. Nawet bym powiedział z przewagą tych opcji prorosyjskich wtedy. Wtedy próbowano bardzo dużo usprawiedliwić. Teraz to już właściwie nie ma po co, nikogo to nie przekonuje. Natomiast podział przebiega trochę inaczej. Podział przebiega przede wszystkim o to, jakie konsekwencje należy z tego wyciągnąć. Oczywiście w tej chwili tak jest, że olbrzymia większość stoi za rządem, jeśli chodzi o to przemówienie Scholza, to znaczy o to, żeby dozbroić Bundeswehr, o to, żeby wydawać więcej na budżet obrony, o to, żeby popierać Ukrainę. Natomiast kwestia tej konfliktu w rządzie zarówno, jak i poza rządem, wśród tych, którzy interesują się tym konfliktem, no to do wczoraj, można powiedzieć, była kwestia, czy Niemcy powinni dostarczyć bezpośrednio broń ciężką Ukrainie. Ja to tak trochę zakmatwanie wyjaśniam, ponieważ sprawa nie jest prosta. Ja na przykład nie jestem w stanie rozumieć, dlaczego kanclerz Scholz uważa, że dostarczenie czołgów niemieckich, pochodzących z Niemiec, z innych krajów NATO, na przykład ze Słowenii do Ukrainy, nie jest powodem dla Putina, aby na przykład rozważyć atak jądrowy. Natomiast gdyby ten sam czołg trafił do Ukrainy bez pośrednictwa Słowenii, to już byłby to powód do wojny nuklearnej. Ja nie jestem w stanie tego tłumaczyć i tutaj faktycznie ta frakcja w rządzie, głównie SPD, która opowiadała się w ostatnich tygodniach przeciwko bezpośrednim dostawom broni ciężkiej na Ukrainę, miała spore kłopoty z uzasadnieniem swojego stanowiska, między innymi dlatego, że oni właściwie co parę dni zmieniali zdanie.
No tak, to prawda. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałem jeszcze zapytać o... Bo są tacy analitycy, z ich nawet sporo, którzy widzą szklankę do głowy pustą w sprawie tego niemieckiego podejścia. Na przykład Andrzej Lubowski napisał w Wyborczej kilka dni temu: niemieccy celebryci już protestują przeciwko zbrojeniom. Ministrowie z gabinetu Scholza są dyskretnie pytani, kiedy wszystko wróci do normy. Bez gazu z Rosji nie damy rady, twierdzą Siemens, BASF i doradca ministra gospodarki. Znaczy Niemcom może, albo może już przeszło, to wzmożenie moralne.
Okej, to trzeba trochę patrzeć na to, kto mówi i trochę się znać na polityce wewnętrznej Niemiec. Na razie ci, którzy protestują w ogóle przeciwko dostarczeniu niemieckiego uzbrojenia Ukrainie, są ludźmi, którzy nie są już aktywni w polityce, to znaczy nie mają żadnego mandatu, nie mają żadnej funkcji, nie są w rządzie, nie są w parlamencie, nawet nie są w parlamentach regionalnych, landowych w Niemczech. Jest to parę polityków emerytowanych, którzy zawsze głosili takie poglądy, głosili je 10, 20 i 30 lat temu i głoszą to dalej, bo to jest prawdopodobnie pewna odporność na zmiany na świecie. że nie dostrzegają, że sytuacja jest nieco inna dzisiaj niż była na przykład 30 albo 40 lat temu, w latach 80., kiedy oni się socjalizowali. No i poza tymi nielicznymi, że tak powiem, osobami, którzy tutaj protestują, no to mamy piosenkarza, tak, mamy emerytowanych naukowców, niekoniecznie, że tak powiem, znanych z tego, że się znają na Rosji albo na Ukrainie, albo na zbrojeniu. Jest to stosunkowo mała liczba. To ja rozumiem, że pan o to pyta, bo to było wydmuchywane w Polsce, w prasie do niebotycznych rozmiarów, ale w tym samym czasie, kiedy te kilkanaście osób opublikowało ten apel, który tak oburzył polską opinię publiczną, w Niemczech krążyły też apele podpisane przez, te ostatnie, które widziałem, to miał 160 podpisów i to byli wtedy eksperci od polityki wschodniej, od historii i polityki Ukrainy, Rosji, Europy Wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Więc to byli znacznie o wiele więcej i o wiele młodsi ludzie i część nawet politycznie zaangażowana dzisiaj. Więc tego apelu bym w ogóle nie liczył jako ważny głos w niemieckiej debacie. Natomiast, jak mówię, no ten podział w rządzie, czy nawet w parlamencie, on do początku tego tygodnia przebiegał tak, że wszyscy są za tym, żeby wspomóc Ukrainie, że wszyscy są za tym, żeby dostarczyć Ukrainie broń, natomiast nie wszyscy są za tym, żeby to była ciężka broń i żeby ona szła bezpośrednio z Niemiec. Ale to, jak mówię, właściwie od wtorku to już jest załatwione, ponieważ wtedy minister obrony Niemiec ogłosiła, że dostarczy Ukrainie czołgi. Ja niestety nie pamiętam tych nazw, bo ja się kompletnie...
Ja mogę dopowiedzieć, to chodzi o system Gepard, czyli obronę przeciwlotniczą montowaną na czołgach. I to rzeczywiście jest przełom.
Który jest w stanie zwalczać inne czołgi i też jest w stanie zwalczać ataki z powietrza, więc dość, jakby to powiedzieć, nowoczesna i efektywna broń. Na pewno ciężka broń i na pewno będzie szła bezpośrednio z Niemiec, więc można powiedzieć, ten dogmat też już upadł, tylko niestety myślę, że wizerunkowi niemieckiego rządu to raczej się nie przysłuży za bardzo, ponieważ znowu jest to po prostu za późno.
No tak, to była decyzja podjęta wspólnie z wszystkimi emisariuszami państw NATO w Ramstein, w bazie NATO amerykańskiej w Niemczech. No i z tej decyzji wynika, że Pentagon najwyraźniej naprawdę uznał, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją pod warunkiem, że dostanie tę broń i ta broń płynie.
Znaczy to ma, moim zdaniem to ma kilka wątków. Jedna sprawa to jest oczywiście, że to było tuż po tym spotkaniu tych przedstawicieli 40 państw w Ramstein i tu na pewno dyplomacja amerykańska mocno naciskała na Niemcy, również nie tylko dlatego, że liczy na to, że Ukraina może wygrać, ale również dlatego, że chciałaby, żeby Europejczycy, a przede wszystkim Niemcy się bardziej angażowali w ten konflikt. To jest polityka jeszcze, która sięga jeszcze 8 lat wstecz, kiedy Obama powiedział, że Rosja to jest regionalne mocarstwo i negocjacje z Ukrainą i z Rosją mają prowadzić Niemcy i Francja, a nie Stany Zjednoczone. Więc to, ten wątek tutaj też jest. Jednocześnie trzeba uwzględnić też presję ukraińską, taką, powiedziałbym, taki bardzo mocny moralny szantaż, który trwa już od wiele lat i którego symbolem jest ambasador Mielnik, który też odnosi duży skutek, ponieważ wpływa na opinię publiczną w Niemczech. I z drugiej strony też presja ze strony opozycji w Bundestagu, która groziła propozycją rezolucji, która wzywa rząd do dostarczenia ciężkiego sprzętu Ukrainie i co mogłoby spowodować, że większość rządowa się rozpadnie, jeśli na przykład posłowie Zielonych i FDP zaczynają głosować przeciwko SPD razem z Kadecją, tak, za taką rezolucją. I to właściwie można powiedzieć ta groźba rozpadu rządu albo przynajmniej dużego konfliktu w rządzie, tak, gdyby rząd utracił w tym głosowaniu większość, to ona została oddalona właśnie przez to oświadczenie ministra obrony.
W tym tygodniu, panie profesorze, Gazprom ogłosił, że wstrzymuje dostawy jamalskiego gazu do Polski, też do Bułgarii, a wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła, planujemy skoordynowaną reakcję Unii na wstrzymanie dostaw gazu do odbiorców w Europie. Co to może być za reakcja?
No ja myślę, że to może być taka reakcja, że po pierwsze będzie przekierowanie z tych krajów, które jeszcze otrzymują gaz z Rosji, do tych krajów, które tego nie otrzymują. Na ile to jest technicznie możliwe, ale nie jestem w stanie tego ocenić. Na tym się też nie znam. No i być może też będzie presja na pozostałe kraje, w tym przypadku oczywiście na Niemcy, bo to finansowo i ekonomicznie, że tak powiem, ma największy wpływ na sytuację, żeby oni sami zrezygnowali z dostaw i tym samym odcięli Rosję od dopływu dewiz.
Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, mówił w ubiegłotygodniowym wywiadzie dla Wyborczej tak. Zwykle, gdy dzwonię teraz do szefa dyplomacji któregoś z krajów Unii i pytam, gdzie jesteś, to słyszę, kupuję gaz na Bliskim Wschodzie, w Kongu, w Algierii. Czy Europa może przygotować się do następnej zimy bez gazu z Rosji i czy lobbying niemieckiego przemysłu może nadal skutecznie wpływać na decyzje rządu w tej sprawie w Berlinie?
Wpływa bardzo skutecznie nadal i dlatego też jestem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o ten fragment wypowiedzi ambasada Mylnika, który pan cytował na początku, ponieważ w Polsce to znamy, prawda, nikt otwarcie, czy prawie nikt otwarcie nie jest prorosyjski, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy do lutego tego roku byli antyukraińscy, prawda. Oni się też teraz chowają i udają, że są proukraińscy. W tej chwili to jest absolutny margines. Podobna sytuacja jest w Niemczech. Nikt w tej chwili już z liczących się nawet liderów gospodarki czy tam prywatnych firm nie będzie chwalił Rosji i nie będzie się opowiadał za, nie wiem, zacieśnienie związków handlowych z Rosją albo za tym, żeby, nie wiem, więcej tam inwestować albo czegoś takiego. Raczej każdy spieszy się do tego, żeby ogłosić, że on właśnie jak nie zakończy swoją działalność z Rosją, no to ją przynajmniej zawiesza i w ten sposób, można powiedzieć, idzie naprzeciwko oczekiwaniom opinii publicznej. Natomiast pod tą zasłoną dymną, bym powiedział, no to te stare powiązania lobbingowe, te grupy nacisku, grupy interesów nadal działają, tylko oni teraz nie działają na takim polu, żeby robić dobrą atmosferę wokół Rosji, tak jak to było przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, tylko oni teraz pracują, żeby przekonać rząd, opinię publiczną, media i tak dalej, że nie, po pierwsze nie należy zrywać wszystkiego i po drugie, że jeśli rezygnujemy na przykład z ropy i z gazu, a szczególnie to jest w przypadku gazu, no to grozi nam taka gigantyczna katastrofa, że żaden rząd nie powinien się na to odważyć. Ja to brzmi być może teraz trochę przesadnie, zwłaszcza nie tak bardzo jak, co mówię, tylko jak to mówię, ale przez ostatnie tygodnie prawie codziennie widziałem przedstawicieli przemysłu, wielkich koncernów, o których ja wiem, że oni handlują z Rosją, że oni bardzo intensywnie handlowali z Rosją, którzy występują na przykład w publicznej telewizji i przedstawiają tam kolejne katastroficzne scenariusze, co się stanie, jeżeli my się całkowicie odcinamy od Rosji w tej albo tamtej dziedzinie. Głównie chodziło o gaz. I ja bym powiedział tak, no, gdyby to był normalny lobbyista, przedstawiciel jakiejś grupy nacisku, to dziennikarz, który prowadzi z nim wywiad, to by zapytał, no tak, pan musi tak mówić, bo to jest pana interes, prawda, to jest pana firmy i tak dalej. Natomiast oni wszyscy występowali w tych programach jako niezależni eksperci, jako znawcy od gazu, tak, oraz znawcy od energetyki, energii i tak dalej. Więc tu jest ten pies pogrzebany, bym powiedział, że moi koledzy w publicznej telewizji w Niemczech chyba nie zawsze, nie wiem, czy nie chcą albo nie potrafią oddzielić sytuacji, w której rozmawiają z ekspertem, którego, że tak powiem, wynik analizy nie ma żadnego związku z jego prywatnym interesem, a na przykład szefem zarządu firmy, która bardzo dużo traci, jeżeli zakręcimy ten gazociąg, prawda? Ale występuje na zewnątrz jako, nie wiem, wiodący ekspert w sprawie energetyki. I to jest to, co się dzieje za kulisami, ale oczywiście otwarcie nikt nie będzie mówił, że ja jestem, nie wiem, za zwiększeniem obrotów z Rosją albo czegoś takiego.
No tak, ale można też uznać, że to, co jest niedobre dla na przykład niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, jest niedobre dla niemieckiego społeczeństwa.
Każdy lobbyista tak robi, tak? Na tym polega lobbying, że ja sprzedaję mój interes jako interes całego kraju. No to jest jasne, ale to zadaniem dziennikarzy jest, żeby to ujawnić, żeby powiedzieć, o, ale to nie jest niezależny ekspert, to nie jest znawca materii, który, nie wiem, jakieś neutralne opracowanie tutaj przedstawia, tylko to jest po prostu lobbyista. Tak? No, w przypadku Gerharda Schrödera to już wszyscy wiedzą. Natomiast, że akurat w przypadku na przykład, nie wiem, szefa zarządu BASF, który na przykład sam pamiętam takie wystąpienie, no to nikt nie powiedział, no tak, no BASF przecież handluje z Rosją, prawda, i traci na tym. Nie, on występuje jako znawca, nie wiem, stosunków niemiecko-rosyjskich albo czegoś takiego.
No ale faktem jest, że wprawdzie Nord Stream 2, operacyjnie gotowy gazociąg, został skasowany przez rząd w Berlinie, no ale Nord Stream 1 działa, no i w ubiegłym roku popłynęło tam prawie 60 miliardów metrów sześciennych gazu prosto z Rosji do Niemiec i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby od ręki można było sobie taką ilość zastąpić. Czy tam w tych wystąpieniach lobbystów przemysłu niemieckiego są jakieś realne recepty na poradzenie sobie z tym?
Nie, to oni pochodzą głównie z Ministerstwa Gospodarki, gdzie siedzi Robert Habeck i próbuje właśnie organizować alternatywne dostawy. Jak się patrzy, czy jak się słucha wystąpienia tych lobbyistów, to trzeba mieć wrażenie, no, trudno się oprzeć, tak powiem, takiemu wrażeniu, że jak przecinamy ten gazociąg z Rosją, to tracimy 100% gazu. A tak przecież nie jest. 55% pochodzi z Rosji, to jest sporo, no to jest większość, ale to nie jest wszystko. Jest też taka sytuacja, że rząd ma taki plan awaryjny, który mówi, że na samym końcu dopiero odcinamy prywatne gospodarstwa. To oznacza, że w przypadku, gdyby dostawy gazu się zmniejszyły, no to przemysł musiałby się obejść bez. Więc jeżeli faktycznie tak jest, że to jest taki katastroficzny scenariusz, który nas wtedy czeka, że całe zakłady, całe branże, ja teraz cytuję z tych wystąpień lobbyistów, tak, że całe branże upadną, że będzie masowe bezrobocie, znaczy na razie to mamy brak rąk do pracy w Niemczech w ogóle, tak, to tak na marginesie, ale nawet jeżeli zakładamy, że oni mają rację, 100%, tak, że będzie taka katastrofa, no to być może rozwiązaniem jest po prostu odwrócić tą kolejność i najpierw odcinać prywatne gospodarstwo albo zmniejszyć dostawy i po prostu oszczędzać przemysł. Jestem ciekawy, czy rząd się na to zdecyduje, ale to pokazuje, że nawet w obrębie takiego scenariusza, że nie jesteśmy w stanie zastąpić gazu rosyjskiego, mamy pewnie pole manewru w obrębie tych 45% gazu, który dostajemy z innych źródeł. Nawiasem mówiąc, mamy przynajmniej pół roku, żeby się do tego przygotować.
No tak, trwają już prace nad budową co najmniej dwóch terminali na gaz skroplony, takie jak mamy w Polsce w Świnoujściu. Czy one, te prace mają szansę się rozpocząć w tym roku, nie wie pan?
To też trochę zależy od tego, ile rząd federalny jest w stanie przeciąć, że tak powiem, tych ograniczeń biurokratycznych, które w Niemczech na tym są, bo ja zawsze mówię, no Niemcy to jest bardzo zdecentralizowany kraj, to bardzo skutecznie chroni sąsiadów przed agresją z naszej strony i to bardzo chroni obywateli przed agresją ze strony państwa, natomiast niestety też bardzo opóźnia podejmowanie decyzji i no też przyczynił się do bardzo dużej biurokratyzacji. Myślę, że uchodźcy Ukraińcy, którzy teraz trafiają do Niemiec, właśnie się o tym dowiadują. I w tym zakresie oczywiście też tak jest, ponieważ w to wchodzą regulacje federalne, regulacje landowe, regulacje samorządowe i bardzo szerokie możliwości dla organizacji pozarządowych, na przykład z zakresu ochrony środowiska albo jakichś inicjatyw sąsiedzkich, żeby na przykład zezwolenia na budowę w przyspieszonym trybie i tak dalej zaskarżyć do sądów, więc to nie jest łatwe. Tu jestem sam, jestem ciekawy, czy to się uda. Ale myślę, że presja w tej chwili jest tak duża, że każdy, który próbuje to opóźnić, natychmiast znajdzie się pod pręgierzem opinii publicznej.
Jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Unią kieruje, jak wiadomo, tandem Paryż-Berlin. Jak po wygranej Macrona będzie się układała ta współpraca i czego należałoby oczekiwać od niej? Nie tylko w sprawie Rosji i Ukrainy, ale w ogóle przyszłości Unii.
Myślę, że bardzo dobrze i o wiele lepiej niż gdyby Le Pen wygrała. Ja myślę, że gdyby Le Pen wygrała, to też nie byłaby katastrofa, ale to musiałbym bardzo głęboko wchodzić w to, jak funkcjonuje system polityczny i partyjny we Francji. Ale w najlepszym czy najgorszym, to trudno powiedzieć, przypadku, gdyby Le Pen wygrała, to by było po prostu przez pierwszą kadencję niemal bezsilnym prezydentem. No teraz to mamy silnego prezydenta, który w dodatku jest bardzo proeuropejski. W dużej mierze, nie chcę powiedzieć proniemiecki, ale nastawiony pozytywnie do współpracy i dość krytyczny jak na atmosferę we Francji, która nie jest tak jednoznaczna jak w Niemczech, wobec rosyjskiej agresji i się w to bardzo angażuje, więc myślę, że to wyszło bardzo dobrze.
Dziękuję panu bardzo za ten podcast. Państwa i moim gościem był profesor Klaus Bachmann, politolog i historyk z SWPS w Warszawie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam do odsłuchiwania codziennie odcinków nowych podcastu 8.10. Nazywam się Łukasz Grzmisławski. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.